Lex Luz. Prosto o prawie na 91,6 FM.
Mecenas Dominik Wojciechowski już jest z nami w studiu, no i radio, i tak samo nasze odcinki Lex Luz to jest organizm żywy, więc czasami zdarzają się błędy. Więc na początek mała errata. Słuchamy.
Tak jest. W piątkowym Lex Luzie specjalne wydanie mieliśmy z okazji Dnia Wymiaru Sprawiedliwości. No i zakradł nam się tam chochlik, jeśli chodzi o kwestię zdjęcia immunitetu sędziowskiego. To znaczy sam Lex Luz dotyczył wielu kwestii, natomiast właśnie ten immunitet sędziowski był tak na końcu naszego antenowego czasu. I po prostu wkradł się następujące zamieszanie. To znaczy na zatrzymanie i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego niezbędna jest zgoda sądu dyscyplinarnego. Natomiast w samej audycji wybrzmiało coś w rodzaju zgody prezesa sądu dyscyplinarnego, a już po dalszej analizie wyniknęło to po prostu z tego, że pomieszały się dwie instytucje. Mianowicie, kiedy taki sędzia jest zatrzymany na gorącym uczynku, no na przykład z czymś, z jakimś narzędziem w ręku, tak, na miejscu zdarzenia, no to może być zatrzymany bez tej zgody sądu, natomiast może on być także następczo zwolniony w trybie natychmiastowym na wyraźne żądanie prezesa sądu apelacyjnego z danej apelacji. To znaczy można sobie wyobrazić sytuację, gdzie sędzia zatrzymany na miejscu zdarzenia po prostu zostaje wypuszczony następnie właśnie po tej decyzji prezesa sądu apelacyjnego, natomiast decyzja sądu dyscyplinarnego to jest odrębna procedura uchylenia immunitetu już właśnie w przypadku, kiedy no, ten gorący uczynek nie miał miejsca, albo właśnie sędzia zwolniony następnie ma być pociągnięty do odpowiedzialności, albo jest wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Więc takie wytłumaczenie jeszcze dla wnikliwie słuchających. Oczywiście też errata się pojawiła na naszym czacie.
Także dziękujemy bardzo za wyjaśnienie. A teraz przechodzimy już do sedna dzisiejszego spotkania, czyli zbliża się druga tura wyborów i mamy kilka wątków rozwiniętych, bo już poruszaliśmy chociażby przed wyborami, przed pierwszą turą wątek kodu QR. Dzwonił wtedy do nas słuchacz, który mówił, że będzie w komisji wyborczej i czy on może taki kod zeskanować u siebie na urządzeniu, żeby wtedy dane zweryfikować, dane obywatela, który chce głosować. I mamy odpowiedź PKW.
Tak, PKW odpowiedziało nam już po pierwszej turze wyborów. To było w zeszłym tygodniu, ale w związku z tym, że teraz mamy zbliżające się wybory, no to mówimy o tym w bieżącym. No i tam kwestia dotyczyła przede wszystkim tego, czy jeżeli byłyby wątpliwości po zeskanowaniu tego kodu, wątpliwości do tego, czy dany wyborca nam pokazuje
swoją tożsamość czy kogoś innego,
czy jakiś na przykład zrzut ekranu, tak, jakąś fałszywkę, to czy możemy się z nim wymienić danymi właśnie w tym trybie M-Obywatela. I odpowiedź z PKW jest twierdząca, tak, nie ma takiego zagrożenia jakiegoś tam dla ochrony danych osobowych, jeżeli się z tym kimś wymienimy, bo te dane w żaden sposób nie zapisują się na naszym telefonie, więc jeżeli nabierzecie wątpliwości jako członkowie obwodowych komisji, to po prostu to zróbcie.
A jeśli idziecie głosować i ktoś z obwodowej komisji prosi was o taką wymianę danych, to jak najbardziej zróbcie to.
Jasne.
A potem druga sytuacja dotyczyła przyborów do pisania, które są zapisane w regulaminach w państwowych komisjach, znaczy no nie w państwowych, a w obwodowych komisjach. I czym są takie przybory do pisania? Ustosunkowano się też do tego.
Tak, no i właśnie tu odpowiedź jest troszeczkę mniej satysfakcjonująca, bo wydaje mi się, że to jakby dalej jest niedoregulowana kwestia, to znaczy przyborem do pisania wciąż może być ołówek. I pytając przedstawiciela PKW, zasugerowałem mu, że to może być właśnie ołówek, czyli przyrząd, który jest zmazywalny, tak, jest łatwo usuwalny. Natomiast no, tutaj nastąpiło takie odwołanie też do pewnego rodzaju racjonalności tych członków obwodowych komisji i tych miejskich komitetów wyborczych, które przygotowują te różne przyrządy, bo to nie tylko są przybory do pisania, na przykład przegródki, tak, inne afisze, ogłoszenia, które wiszą w lokalu wyborczym. No, do odwołania się do tej racjonalności, że nikt nie będzie takich przyborów w lokalach wyborczych stosował, no bo jakby zadaniem członków komisji jest też to, że oni mają pilnować tych wyborów, nie? Więc jakby takie scedowanie pewnych rzeczy, niedoregulowanie ono nie jest najgorszym rozwiązaniem, nie? To znaczy, no oczywiście można sobie wyobrazić ekstremalną sytuację, gdzie leżą ołówki, natomiast założenie pewnego rodzaju racjonalności, tak, nie jest złe. Także ja bym to uregulował, w związku z tym, ile kontrowersji się pojawia zwykle z wyborami związanych i jeszcze te co 4, co 5 lat pojawiające się, znikające tusze, długopisy. Tak? Natomiast, no okej, okay, no jest jak jest.
W każdym razie pamiętajmy, dowód i jednak długopis to taki wyborczy must have. I przypominamy też, że cały czas można zadawać nam pytania pod numerem telefonu 713204455. Odpowiemy na nie w trakcie trwania Lex Luz, ale mamy jeszcze też pytanie od słuchaczy, czy można głosować na L4.
Tak, pojawił się taki artykuł na jednym z portali zajmujących się prawem i no, są tutaj porady prawników sugerujące, żeby to, czy chory może się udać na wybory, skonsultować z lekarzem. Oczywiście ja rozumiem takie podejście, bo to jest takie podejście gwarancyjne, to znaczy jakby prawnik zawsze musi żonglować pewnego rodzaju ryzykiem. Nie można wydać opinii prawnej, która zaleca jednoznacznie coś, co na przykład może stanowić dla danej osoby no, pewnego rodzaju zagrożenie. Tak?
Bo to potem znaczy, powie, a mi powiedziano. Tam,
dokładnie, plus jakby nie można w swojej opinii wykluczyć, że nie będzie przypadków przeciwnych, więc oczywiście ja sobie wyobrażam taką sytuację, gdzie jest zalecenie lekarskie ścisłego przestrzegania odpoczynku łóżkowego, tak, przy jakichś, nie wiem, zabiegach ortopedycznych, ciężkich chorobach, że ta osoba powinna przebywać w domu w warunkach opieki, tak, więc w takim skrajnym przypadku tak, natomiast na takim zwykłym L4 traktowałbym czynność pójścia na wybory jako swego rodzaju czynność życia codziennego.
Czyli na równi z pójściem na zakupy.
Na przykład, tak, do apteki, tak, czy coś w tym stylu, no, więc nie popadałbym tutaj w jakąś paranoję. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś ma długotrwałe L4 wiążące się na przykład z unieruchomieniem, no to powinien głosować w tym przypadku korespondencyjnie i o taką możliwość powinien był wystąpić wcześniej. Natomiast też nie popadałbym w jakąś kwestię, że to jest radykalne złamanie nakazów i zakazów wynikających z przebywania na zwolnieniu lekarskim.
Z nami był mecenas Dominik Wojciechowski. Jeśli macie jakieś pytania, bez przerwy śledzimy nasz radiowy czat, więc odpowiemy wam za jego pomocą i dziękujemy bardzo.
Dzięki.